W związku z przypadającą 100. rocznicą urodzin redaktora paryskiej kultury Sejm Polski ogłosił rok 2006 rokiem Jerzego Giedroycia. Patronat nad tymi obchodami objął również UNESCO, a we wtorek w siedzibie tej organizacji odbywały się uroczystości rocznicowe, które otworzył Koichiro Matsura, dyrektor generalny ONZ-u do spraw edukacji, nauki i kultury. Spotkanie przygotowała i prowadziła Maria Wodzyńska-Walicka, stały przedstawiciel Polski przy UNESCO. Pani ambasador była więc pierwszą osobą, do której udałam się zaraz po oficjalnej części, pytając, jak to się stało, że UNESCO objęło patronat nad obchodami.
To jest inicjatywa polska, to jest inicjatywa Ministerstwa Kultury, ponieważ raz na 2 lata odbywa się konferencja generalna UNESCO, która jest najwyższą władzą organizacji. I co 2 lata ustalana jest lista tych rocznic, którym UNESCO udziela swojego patronatu. I w ubiegłym roku, w czasie ostatniej konferencji generalnej, na listę tych właśnie rocznic, to muszą być rocznice albo okrągłe, 100-200-letnie, albo 50-150-letnie, trafiły 2 nazwiska zaproponowane przez Polskę. Jedno oczywiste, to był Jerzy Giedroyć. Drugie, które co prawda zaproponowali Polacy, ale z pewnością będziemy to obchodzić w kontakcie z naszymi kolegami z Wielkiej Brytanii, to jest rocznica Józefa Konrada w przyszłym roku. I w ten sposób Jerzy Giedroyć znalazł się w tym takim bardzo ekskluzywnym klubie, ponieważ to jest kilkadziesiąt nazwisk na 2 lata. I w tym klubie znalazł się Jerzy Giedroyć na rok 2006. To jest oczywiście okazja, żeby z postacią i z działalnością Jerzego Giedroycia zapoznać krąg szerszy niż normalnie. Stąd ta idea, żeby zrobić spotkanie w Maison de l'UNESCO, w siedzibie UNESCO, gdzie pracują ludzie różnych narodowości, delegaci z bardzo wielu, 190 niemal krajów, i sporo z nich było dzisiaj wieczorem obecnych na naszej uroczystości.
Uroczystość wzruszająca, zorganizowana dzięki pani osobistemu zaangażowaniu, jak podkreślił dyrektor generalny UNESCO, ale była też niespodzianka.
Tak, muszę powiedzieć, że niespodzianka była bardzo miła, dlatego że ja wiedziałam o tym, że już doszedł do przedstawicielstwa Litwy bardzo wzruszający list od prezydenta Adamkusa na tę okoliczność. Natomiast takie nieoczekiwane wejście delegata Ukrainy, który w ostatniej chwili właściwie dorwał się do głosu, bo to trochę tak wyglądało, prawda? Poprosił o głos, poprosił o to, żeby mógł w imieniu Ukrainy też dorzucić parę ciepłych słów na temat Jerzego Giedroycia. To było coś nie do końca oczekiwanego i to sprawiło mi rzeczywiście ogromną radość. Myślę, że redaktor byłby zadowolony.
Po oficjalnych wystąpieniach zgasło światło w konferencyjnej sali UNESCO i rozpoczął się pokaz filmu Kultura, zrealizowanego w 1985 roku przez Agnieszkę Holland i Andrzeja Wolskiego. Film oglądany był przez jednych z nieukrywanym wzruszeniem, a przez innych młodszych z dużym zaciekawieniem. Andrzeja Wolskiego poprosiłam o opowiedzenie, jak powstał ten film.
Tak się stało, że na początku, kiedy zjawił się tu Mirek Chojecki, i zaproponował, żeby inicjatywy podjąć w celu zrobienia filmów odkłamujących trochę historię Polski. I zwrócił się z tym do mnie i do Agnieszki Holland. Momentalnie przyszło nam do głowy, że pierwszą rzeczą, jaką natychmiast należy udokumentować, to jest to miejsce. To trzeba jechać natychmiast do kultury i natychmiast nakręcić to, bo właśnie to funkcjonowało jako mit w Polsce. Nikt nigdy nie wziął na oczy Giedroycia. Wszyscy sobie wyobrażali nie wiadomo co. I to trzeba było udokumentować, to trzeba było pokazać natychmiast. To była nasza pierwsza myśl od razu.
Dla pana konfrontacja z rzeczywistością, mit Giedroycia i Giedroyć, który stoi obok pana, z którym pan rozmawia, kręci filmy. Jakim był człowiekiem Giedroyć?
Tak, to dla mnie też było olbrzymie przeżycie. I Pamiętam, myśmy jeździli przez kilka miesięcy, przez 3-4 miesiące do kultury, żeby przygotować cały film, zorientować się, jakie są dokumenty na miejscu i przygotować w ogóle zespół kultury na coś takiego, że tam wkroczy kamera, postawi się światła, mikrofony i tak dalej, czego nigdy jeszcze tam nie było i w ogóle byli przerażeni, czy oni to zaakceptują. To jest raz. Dwa, jak wszyscy pamiętamy, Giedroyć był człowiekiem, który wyrażał się w sposób szalenie lakoniczny. Więc myśmy się bali, że zadamy pytanie, on powie dwa zdania i koniec. I więc to trwało kilka miesięcy, myśmy tam jeździli, rozmawialiśmy z nim, jakby się troszeczkę zespół kultury do nas przyzwyczaił, że nas widzi, jedliśmy wspólne obiady i tak powoli nawiązywała się jakaś nić sympatii. No i potem pamiętam pierwszego dnia, jak żeśmy przyjechali z kamerą, ustawiliśmy światła, kamerę, dźwięk i tak dalej. Wszyscy byliśmy właśnie, bardzo czekaliśmy na ten moment, kiedy włączymy to wszystko i co Giedroyć powie, czy w ogóle coś powie. I okazało się, że był świetnie przygotowany, że tego w ogóle nie peszyło. Nic nie zwracał uwagi ani na światło, ani na kamerę, ani na mikrofony. Po prostu przygotował się doskonale do swojej roli i mówił to, co miał powiedzieć. Wierzył doskonale, że to jest ważne, co on mówi po raz pierwszy bezpośrednio do ludzi w kraju, bo taki był cel tego. I doskonale zdało sobie z tego sprawę i świetnie wypełnił swoją rolę, zresztą tak, co doskonale widać na filmie.
Po filmie Kultura za stołem w UNESCO usiedli Pierre Nora, członek Akademii Francuskiej, a zarazem dyrektor miesięcznika Le Débat i Krzysztof Pomian, profesor historii, współpracujący niegdyś z Jerzym Giedroyciem. Obaj historycy zastanawiali się nad tym, dlaczego krąg kultury był tak mało znany we Francji i tak niedoceniany przez francuskie środowiska intelektualne. Do Krzysztofa Pomiana zwróciłam się o podsumowanie tej dyskusji. Pan Pierre Nora dziwił się bardzo, dlaczego Giedroyć i krąg kultury nie był znany, właściwie nie jest znany w Paryżu. Pan próbował to wyjaśnić.
Znaczy, ja próbowałem to wyjaśnić. Co jest ciekawsze, to, że na sali byli ludzie, którzy próbowali to wyjaśnić. Prawdę mówiąc, jedna z części odpowiedzi przyszła mi do głowy, czy też została mi podsunięta przez kogoś już po tym, kiedy cała dyskusja się skończyła. A mianowicie, po pierwsze, Giedroyć nie miał czasu na bardzo wiele rzeczy i między innymi właśnie na to, żeby bywać w Paryżu i żyć w życiu paryskim, nawet gdyby miał na to ochotę, to by, i nawet gdyby były takie możliwości, to po prostu nie miał kiedy tego robić, zważywszy, że człowiek i tak się zastanawia, kiedy on robił to, co robił. To powiedziawszy, w tej dyskusji tutaj, która się okazała bardzo ciekawa, zwrócono uwagę na różne rzeczy. Na niezwykle ostrą barierę ideologiczną. Nie można powiedzieć, że tutaj była żelazna kurtyna na odwyrtkę, prawda, bo to była żelazna kurtyna niewidzialna, ale która otaczała ludzi z polskiej emigracji żołnierskiej i kulturę między innymi i izolowała ich od środowisk, zwłaszcza lewicy, i to lewicy nie tylko komunistycznej, bo ta niekomunistyczna lewica też odnosiła się do nich z jakimś podejrzeniem, a później po 1956 roku uważała, że lepiej jest szukać kontaktów bezpośrednio w Polsce niż z tymi emigrantami, do których jednak zawsze miano jakiś taki stosunek trochę podejrzliwy.
By nie było tych barier i jakby Giedroyć miał czas, czy Francuzi mogli znaleźć coś ciekawego w myśli, w pomysłach na życie polityczne Giedroycia? Czy jego myśl była uniwersalna?
Myśl polityczna Giedroycia nie chciała być uniwersalna, bo była związana ze sprawami polskimi, ale pewne elementy tej myśli politycznej były oczywiście do wykorzystania i mogły wywołać tutaj zainteresowanie. To jest po pierwsze kwestia stosunków polsko-niemieckich. Proszę pamiętać, że kwestia stosunków francusko-niemieckich była jednym z centralnych problemów francuskiej polityki zagranicznej po II wojnie światowej i że bynajmniej stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali tego problemu nie rozwiązało, że właściwie dopiero spotkanie de Gaulle'a z Adenauerem zapoczątkowało już taką zupełnie nową erę w tych stosunkach. Otóż dla Francji zawsze problem na polskiej granicy zachodniej, czyli niemieckiej granicy wschodniej, był problemem niezwykle istotnym i Francja uważała, że jest w jej interesie, żeby Polska miała tą granicę zachodnią i warto przypomnieć zresztą, że to François Mitterrand wywarł ogromny wpływ na kanclerza Kohla w momencie już po 1989 roku, kiedy chodziło o ostateczne uznanie granicy zachodniej Polski. Drugą rzeczą, która mogła interesować Francuzów, to była sprawa Ostpolitik kultury, to znaczy stosunków z Ukrainą, Litwą i Białorusią, z tym, co Mieroszewski określił jako obszaru LB. I wreszcie trzecim takim elementem była przez długie lata bardzo wyraźnie obecna w kulturze polityka europejska. I Mieroszewski i Giedroyć byli po prostu przekonani o tym, że problemu bezpieczeństwa Polski nie można rozwiązać bez rozwiązania problemu bezpieczeństwa europejskiego. Także były oczywiście tutaj takie rzeczy, które mogły zainteresować. Może mniej intelektualistów, którzy się wtedy tym interesowali, ale nawet niektórych intelektualistów. No ale trzeba też powiedzieć, co nie było powiedziane w tej dyskusji, jest pewnym przeoczeniem, że jeden pisarz kultury stał się, by tak rzec, pisarzem francuskim. To znaczy został zasymilowany przez literaturę francuską do tego stopnia, że Francuzi tak naprawdę uważają, że ponieważ był on bardzo ekscentrycznym człowiekiem, to posunął swoją ekscentryczność do tego, że pisał po polsku, co jest jak na pisarza francuskiego rzeczywiście bardzo dziwne, i że w ogóle uważał nawet, że jest polskim szlachcicem. Był to mianowicie Witold Gombrowicz. Otóż to jednak jest też zjawisko, które w jakiś sposób jest związane z kulturą, bo gdyby Giedroyć przedtem nie wydrukował po polsku Transatlantyku, to z czego by następnie na francuski ten Transatlantyk tłumaczono?
Na uroczystościach rocznicowych w UNESCO nie zabrakło również ambasadora Polski we Francji Jana Tombińskiego, który podkreślił wagę tego wydarzenia.
Jest to spotkanie wyjątkowe przez to, że ono się odbywa w UNESCO i odbywa się w atmosferze już nie wyłącznie polsko-polskiej, tylko w atmosferze znacznie szerszej, międzynarodowej. Z kluczowym pytaniem, które zostało dzisiaj postawione w czasie tej dyskusji, dlaczego świat francuski intelektualny ignorował czy nie wiedział o istnieniu takiego wspaniałego miejsca, jakim była kultura i jakim jest spuścizna dzisiaj kultury. W rozmowach z wszystkimi francuskimi partnerami o kulturze zachęcam ich do tego, żeby potraktowali spuściznę Jerzego Giedroycia jako coś w rodzaju klucza, który może również Francuzom posłużyć do zrozumienia, przynajmniej częściowego, tego, czym jest Europa Środkowa. We Francji mamy dzisiaj do czynienia z zupełnym załamaniem się wiedzy, świadomości i poczucia wagi tej części Europy. I warto byłoby, żeby Francuzi zrozumieli, że mają tutaj pewien skarb. Skarb, który im może pomóc zrozumieć, uznać, uhonorować, a także zrozumieć rolę Francji, jaką Francja może odgrywać wobec tego świata.
Dodajmy jeszcze, że z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia w siedzibie UNESCO zainstalowano wystawę zatytułowaną W hołdzie kulturze. Wystawę, która została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i była już pokazywana w ubiegłym roku w Senacie Francuskim.